Serce i umysł. Zapraszają Justyna Siepietowska i Anna Jaworska.
Dobry wieczór Państwu, Justyna Siepietowska. Witam serdecznie w audycji Serce i umysł. Śniadanie zjedz sam. Obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. To jedno z chińskich przysłów, które myślę, że dosyć dobrze oddaje temat dzisiejszej audycji. Do audycji zaprosiłam Joannę Anger, pedagogzkę, psychodietetyczkę. Dobry wieczór, Joasiu.
Dobry wieczór, Justyna, witam serdecznie.
Jesteś pedagogzką, ale też psychodietetyczką i prowadzisz w social mediach kanał wraz ze swoją wspólniczką. Można tak ją nazwać?
Dokładnie tak. Ania Piszczek jest moją blogową wspólniczką, tak zawsze o sobie mówimy.
I Anię pozdrawiamy oczywiście bardzo serdecznie.
Pozdrawiamy.
I wszystkich Państwa, którzy nas właśnie słuchają. Prowadzicie profil na Instagramie Ala Antkowe. Na tym profilu oraz na swojej stronie internetowej poruszacie takie tematy, które myślę, że mogą zainteresować młode mamy, ale również rodziców, którzy mają czasami problem z tym, jak żywić swoje dzieci. Czy te potrawy są wystarczające, czy one są zdrowe, czy są smaczne? Bo czasami się mówi, no jak są zdrowe, to nie są smaczne.
Mm-hmm.
A z tego, co widziałam, to na waszym profilu są takie potrawy, które myślę, że nie jeden Tadek Niejadek by zjadł. Zgodzisz się ze mną?
Tak, dokładnie tak. Justynko, jeszcze raz dziękuję za to zaproszenie i może zacznę od wyjaśnienia nazwy, ponieważ osoby, które mogą nas nie kojarzyć, to pewnie zastanawiają się, o co tak naprawdę chodzi. I tak jak wspomniałaś, nazwa profilu na Instagramie to Alantkowe, ale tak naprawdę dopiero od ubiegłego roku, ponieważ wcześniej był to człon Alantkowe BLW. Bo wszystko się zaczęło właśnie od metody BLW, o której pewnie będziemy dzisiaj również rozmawiać. Natomiast jeżeli pytasz właśnie, jak to się zaczęło, to w wielkim skrócie właśnie ta nazwa Alantkowe BLW to jest połączenie imion naszych najstarszych dzieci. Ania urodziła Antka, ja urodziłam Alicję i kiedy się poznałyśmy, bo też się w ogóle nie znałyśmy na żywo nigdy wcześniej, tylko poznałyśmy się przez internet i tak ta nasza wspólna przygoda się rozpoczęła, to po pewnym okresie tej znajomości, kiedy wysyłałyśmy sobie jako młode mamy niemowląt, które mają 6-7 miesięcy różnego rodzaju przepisy, uznałyśmy, że sobie stworzymy profil na Facebooku, na którym te przepisy zaczniemy publikować. A że Facebook wymaga podania jakiejś nazwy, no to tak po prostu sobie z dnia na dzień wymyśliłyśmy nazwę Alantkowe BLW od nazwy tej metody karmienia dzieci. No i odpowiadając od razu na to twoje drugie pytanie, bo to często się pojawia, czy te posiłki faktycznie są zjadliwe, no bo kasza jaglana, komosa, amarantus, w ogóle wielu rodziców
na samym... To brzmi egzotycznie w ogóle.
Wiesz co, tak, dla osób, które jakby wcześniej nie dbają aż tak bardzo o to, co na tym talerzu się znajduje. Bo w momencie, kiedy zaczynamy rozszerzać dietę dziecku, czyli to jest taki kluczowy moment w naszym życiu, wcześniej być może wiele kobiet również w ciąży zaczyna o wiele bardziej zwracać uwagę na tę swoją dietę, ale tak naprawdę w momencie, kiedy naszym zadaniem jest wykarmienie swojego dziecka, to nagle okazuje się, że my chcemy zrobić to perfekcyjnie. Zazwyczaj.
Ale co to znaczy perfekcyjnie? Bo dla każdego z nas ta perfekcja może mieć zupełnie inny wymiar.
Dokładnie tak. Ale niezależnie od tego, jaką metodą, no bo wiadomo, że część rodziców wybiera słoiczki, inna część właśnie gotuje samodzielnie i tak dalej, to ważne jest to, jak jakościowo wyglądają te posiłki. No i nawet właśnie taka kasza jagielna, czy ta komosa, mogą być pełnowartościowym posiłkiem, ale równocześnie smacznym i gwarantuję wam, że zarówno mama, dziecko, jak i tatuś te posiłki zjedzą, bo są one tak przygotowane, no żeby wszystkim członkom rodziny smakowało, dlatego że jemy razem jedno i to samo danie.
I teraz pytanie, żeby było smacznie, to musi być skomplikowanie? Bo czasami jak widzę te przepisy, gdzie kaszę jaglaną łączy się z czymś tam, albo trzeba ją przygotować w taki czy nie inny sposób, żeby ona dobrze smakowała. Czy te przepisy są trudne do wykonania, czy jednak nie przysparzają tyle problemów, albo nie trzeba poświęcić tyle czasu? Bo bywa tak, że żeby coś przygotować smacznego, to trzeba się trochę przy tym namęczyć, no i tego czasu trzeba mieć.
Mhm. Odpowiem na to bardzo prosto, dlatego że wydaje mi się, a raczej nawet jestem tego pewna, że kluczem do sukcesu tego profilu i właśnie tych naszych książek kucharskich, które od 10 lat są dostępne w księgarniach, jest to, że te dania są naprawdę, można powiedzieć, zwyczajne, w takim sensie, że żadna z nas nie jest zawodową kucharką, więc nie znajdziecie w naszych książkach dań z kuchni typu Jamie Oliver czy Michel Moron, gdzie będą jakieś egzotyczne właśnie składniki. Naszym głównym celem było to, że my chciałyśmy naszym dzieciakom ugotować coś, co wspólnie zjemy, na miarę naszych takich domowych możliwości. Czyli przepisy, które zaczęłyśmy wymyślać, komponować, powstawały na zasadzie chociażby tego, że otwieram lodówkę, a został mi tutaj twaróg, tutaj mi został jakiś szpinak, mam jajka, no to może dzisiaj jakiś śniadaniowy omlet właśnie ze szpinakiem, z pomidorkami koktajlowymi i tak dalej. I większość tych przepisów właśnie to jest taki pomysł na coś naprawdę podstawowego, prostego. Czasem jest to jakaś modyfikacja takich znanych przepisów typu rosół, że dodajemy do rosołu paprykę albo podsmażamy warzywa, ale naprawdę nie są to przepisy skomplikowane, ponieważ powstały one od mam dla mam, dla rodziców.
I właśnie o te inspiracje dotyczące przepisów chciałam zapytać, bo ty o tym opowiadasz z taką lekkością. Otwieram lodówkę, tu szpinak, tu twaróg, tu koktajlowe pomidorki i tak pyk i czaruję omlet na przykład. Skąd się biorą jeszcze te inspiracje oprócz mam, babć? Ich przepisów.
Prawda jest taka, że w kuchni można powiedzieć, że już prawie wszystko wymyślono. Że tak naprawdę stworzenie koła de nova jest dosyć skomplikowane i tych przepisów na całym świecie i w kuchni polskiej i za granicą jest tak dużo, że jeżeli właśnie ma się dostęp do tego wszystkiego, ale też taką właśnie kulinarną wyobraźnię, bo część na przykład osób opowiada nam na przykład, że nigdy nie lubiłam gotować albo z mojego domu nie wyniosłam podstaw gotowania i zastanawiałam się, jak przygotować chociażby właśnie ten przysłowiowy rosół. I ja akurat tutaj dzięki moim rodzicom, zwłaszcza dzięki mojej mamie, już od początku swojego okresu takiego nastoletniego byłam jakby skazana na to, że muszę przygotowywać obiady, ponieważ mama do późna pracowała i czasem uczyła mnie, jak coś ugotować, więc ja później już przejęłam te obowiązki. I jakby ta miłość do gotowania gdzieś tam od zawsze mi towarzyszyła. A do tego właśnie ten element takiej trochę wariacji kulinarnej, tak, trochę eksperymentowania, bo oczywiście prawdą jest też to, że wiele dań, które miało trafić do książek, nie trafiło z uwagi na to, że mój mąż albo dzieci powiedziały mi, ble, mamo, to nie jest takie smaczne, my tego nie chcemy. Więc ja nie obrażając się zupełnie, a eksperymentując dalej, chociażby ostatnio, tak, pewnie zauważyłaś, że na Instagramie jest przepis na wiralową fetę zapiekaną z pomidorkami, do tego mieszamy to wszystko z makaronem i już jest wspaniałe danie. Po pierwsze, te 10 lat temu, kiedy my zaczynałyśmy, już przepraszam, prawie 12, nie 10, nie było Instagrama. Były blogi kulinarne i też my rozpoczęłyśmy właśnie tą przygodę od pisania bloga i robienia zdjęć kulinarnych. A teraz w dobie Instagrama, TikToka, przepisy, które są wrzucane, często są po prostu czymś, co ma być ładnie pokazane, w sposób szybki, ale niekoniecznie później okazuje się, że to wychodzi.
Czyli jemy oczyma, tak?
Między innymi tak. Więc często jest tak, że ja eksperymentuję i trochę moimi królikami doświadczalnymi są moi właśnie tutaj mąż i dzieci. I to jest taka moja jednostka opiniotwórcza, która decyduje, czy to danie wchodzi do e-booka, do książki, czy nie.
Ja chciałam cię zapytać o tę metodę, o której na początku powiedziałaś i która też była częścią waszej nazwy, BLW, czyli Bobas lubi wybór, tak?
Dokładnie tak.
To jest taka spolszczona wersja. Skąd w ogóle wzięła się ta metoda? Na czym ona polega? Kiedy się sprawdza?
Metoda BLW na szczęście już w obecnych czasach jest dość rozpowszechnioną metodą. Nie jest to już teraz coś właśnie egzotycznego, ale właśnie teraz Alicja kończy 12 lat, moja córka, więc jak zaczęłam jej rozszerzać dietę, ona miała pół roku i ja przez te pierwsze pół roku bardzo chciałam się przygotować do tego momentu. No i czytając różnego rodzaju poradniki, jak to właśnie mama pierwszego dziecka, myślę, że wszystkie kobiety to zrozumieją i też podobnie myślą,
Mam déjà vu.
Dokładnie. W ogóle w pierwszej ciąży jest też tak, że znamy wszystkie etapy rozwoju od pierwszego do ostatniego tygodnia. Przy drugiej ciąży już niestety tak nie jest.
Bo już jesteśmy doświadczone, tak?
Tak, ale już nawet nie liczymy tych tygodni, tak? A, jestem w piątym miesiącu ciąży. W każdym razie było tak, że ja przeczytałam książkę, i to jest taka moja anegdotka, którą bardzo lubię wspominać, książka Agnieszki Stein, psycholożki, Moje dziecko z bliska. I na okładce tej książki było polecenie innych książek tego wydawnictwa. No i między innymi była właśnie książka Bobas lubi wybór. Mówię, kurczę, o co chodzi? Zamówiłam tę książkę i okazało się, że jest to taki właśnie poradnik na temat tego, jak rozszerzać dietę, podając dziecku od początku kawałki. Ale był on napisany przez dwie Brytyjki. Jedna z nich to była dietetyczka, druga była położą. I dania, które one proponowały, bardzo mi nie pasowały. Na przykład pieczarki od początku, fasolka po bretońsku, kiełbasa grillowana. Dość te potrawy, jak na nasze polskie brzuszki, wydawały mi się, no właśnie nie polskie, tylko takie brytyjskie. No i uznałam, że sam pomysł tej metody jest bardzo fajny, a tak naprawdę jest on czymś naturalnym. Bo tak jak autorki też wspominają, to nie jest nowa moda, to jest powrót do tego, jak kiedyś rodziny, które żyły w dużych skupiskach, gdzie były rodziny wielopokoleniowe, jak oni się razem żywili. Czyli wszyscy siadali do jednego stołu. Niemowlęta, oczywiście nie dbano wtedy też o to, że coś jest nieposolone, specjalnie dla dziecka i tak dalej, ale jednak dzieci nie dostawały bardzo rozdrobnionych pokarmów, tylko raczej jadły to, co w tym garnku się znalazło. Później dopiero producenci wymyślili słoiczki, by ułatwić kobietom, rodzinom po prostu życie. I ten trend na podawanie właśnie takich gotowych papek ze słoiczka dla dzieci bardzo zdominował sposób karmienia. I to zaczęto nazywać właśnie takim tradycyjnym sposobem karmienia, a metoda Bellevue, czyli po prostu to jedzenie tego pokarmu w takiej konsystencji, jak występuje naprawdę, gdzieś tam zeszło na drugi plan.
Czyli na przykład, dobrze rozumiem, gotujemy ziemniaki i te ziemniaki nie rozdrabniamy, nie robimy, nie chcę mówić, że pire, bo do pire jeszcze dodaje się kolejne składniki, żeby ta masa była puszysta, jedwabista.
Dziś robiłam pire na obiad z groszku.
Ja uwielbiam.
Z parmezanem.
Pire. Bardzo. I rozumiem, że podaje się takie kawałki ziemniaka ugotowanego, czy kawałki ogórka. Nie jest to papka, tak?
Dokładnie tak. To jest takie wyobrażenie rodzica, że widzi takie 6-miesięczne niemowlę, które dopiero co zaczęło siedzieć.
Tam jeszcze zębów nie ma.
Dokładnie
czasami.
Tak. Jest jeden z głównych mitów, że ojejku, ale on nie ma zębów, to on sobie nie poradzi. Właśnie. My przygotowujemy dania w ten sposób, o którym ty powiedziałeś, czyli gotujemy warzywa, mięso w odpowiedni sposób, pieczemy, parujemy i tak dalej i podajemy po pierwsze w odpowiednim kształcie, czyli chociażby właśnie marchewki możemy pokroić w słupki, cukinię, surową paprykę można podać takich właśnie pokrojoną w paski, gdzie ona jest bardzo soczysta i dziecko może po prostu uchwycić w piąstkę i sobie to, że tak powiem, ciumkać po poznańsku. I większość jedzenia w takiej formie, w jakiej ono naprawdę występuje. Czyli zobaczmy, wyobraźmy sobie brokuł, który ma takie małe różyczki. Możemy te różyczki właśnie pokroić i mam nawet taki mały trzonek do trzymania. Więc taki ugotowany brokuł, ugotowany al dente, albo chociaż trochę bardziej tak w sposób na miękko, żeby jednak dziecko bez zębów mogło to rozdrobnić, ono będzie w stanie sobie z tym pokarmem poradzić, nie używając w ogóle zębów, których jeszcze być może nie ma. Podobnie jest z mięsem, na przykład jeżeli weźmiemy pierś kurczaka, zmielimy ją w malakserze, do tego dodamy kaszkę mannę, jajko, posiekany koperek, trochę czosnku, żeby też inny aromat tego mięsa był i utworzymy małe pulpeciki, które następnie upieczemy albo uparujemy, no to taka kulka mięsa będzie idealna do małej bobasowej rączki i ono naprawdę w tej konsystencji może sobie to jedzenie jeść i myślę, że jak zestawimy taką marchewkę, brokuła, czy właśnie kawałek mięsa z jedzeniem ze słoiczka, gdzie występuje na przykład 5 elementów, które są zmiksowane w jeden i nie mają żadnego smaku ani faktury, no to jedzenie w kawałkach musi wygrać.
Głodna się zrobiłam, to po pierwsze, bo sobie wyobraziłam te potrawy, a z drugiej strony pomyślałam sobie, czy tu czasami nie chodzi o ten proces żucia, o to, żeby szczęka poprawnie się układała? Bo tak się zastanawiam, jaki jest cel stosowania właśnie tej metody.
Mm-hmm. odwrócę trochę to, co powiedziałaś. Po pierwsze, nie chciałabym, żebyśmy szukali celów stosowania tej metody, ponieważ naszym celem od początku, kiedy dziecko się rodzi, jest karmienie. Już kiedy mama dostaje dziecko na brzuch po porodzie, no to pierwsza myśl, która nam się pojawia, to muszę przystawić do piersi albo muszę dać tę butelkę, jeżeli nie ma takiej możliwości, by karmić piersią. I ta czynność, czyli karmienia i żywienia, towarzyszy nam już do końca życia.
Taka pierwotna.
Dokładnie, dokładnie tak. I kolejnym etapem po tym etapie ssania jest właśnie to, żeby nasza, między innymi brzuchwa, szczęka, wszystkie mięśnie, które nam są potrzebne do późniejszej artykulacji, żeby wszystko się poprawnie rozwijało, my musimy po pierwsze odgryzać, przeżuwać, siekać, mielić, używać tych wszystkich mięśni, które mamy na języku, w okolicach policzków i tak dalej, po to, żeby ta artykulacja właśnie w późniejszym etapie była jak najlepsza. I ortodonci, logopedzi, neurologopedzi, dentyści bardzo polecają rodzicom metodę BLW właśnie z uwagi na to, że mamy teraz plagę dzieci ortodontycznych, które nie potrafią gryźć. Odgryzanie twardych pokarmów oczywiście jest dla dziecka o wiele trudniejsze niż jedzenie, zaciąganie, można powiedzieć, z łyżeczki papki, tak? Bo najczęściej jest tak, że jeżeli byśmy sobie wyobrazili ten proces karmienia łyżeczką, to wygląda on w następujący sposób. Dziecko, o ile nie jest to taka, brzydko mówiąc, przemocowa metoda karmienia, gdzie my odwracamy dziecku uwagę telefonem, bajką i ono tylko bezwiednie otwiera buzię, no to jeżeli jest to poprawnie robione, czyli dziecko na widok łyżeczki otwiera buźkę, my kładziemy łyżeczkę na środek języka i lekko ją tak naciskamy, żeby ten język poczuł opór, a następnie dziecko samodzielnie za pomocą górnej wargi, mam nadzieję, że to sobie słuchacze mogą wyobrazić, albo nawet wziąć łyżeczkę i spróbować, dziecko za pomocą tej górnej wargi powinno samodzielnie zsunąć pokarm z łyżeczki, a nie wycieramy tej łyżeczki o tą wargę, tak jak w reklamach najczęściej.
Bo czasami się spieszymy.
Dokładnie tak.
Ale się niecierpliwimy, co to dziecko nie chce
właśnie
jeść.
A w sytuacji, kiedy pozwalamy dziecku na samodzielne jedzenie, to teraz wyobraźcie sobie ten cały proces. Jedzenie leży na blacie albo na talerzu. Dziecko przede wszystkim dotyka rączką jedzenia, czyli ręce też biorą w tym udział. Dotyka, czyli poznaje konsystencję, temperaturę, czy to jest ciepłe, zimne, czy to jest lepkie, suche, czy to można jeszcze rozłożyć na jakieś czynniki pierwsze.
Jaki piękny mindfulness nam się tutaj teraz wyłonił.
Tak, a jaka, wiesz, tutaj jeszcze chciałam się tylko tak dodać, że też jestem terapeutką integracji sensorycznej, więc ten aspekt tej sensoryki całej, która tutaj zachodzi, no jest niezwykle ważny i później dzieciaki lądują w gabinetach u terapeuty, ponieważ nie są dostymulowane. A tu mamy za darmo naprawdę zajęcia z integracji sensorycznej w domu.
Przyjemne, spożyteczne.
Dokładnie tak. I teraz wyobraźcie sobie dalej, że dziecko chwyta to jedzenie, które gdzieś tam zobaczyło, rozpoznało już, co to jest i kieruje ręką do buzi, czyli koordynacja ręka, oko, buzia. W momencie, kiedy to dotyka gdzieś tam ust, no to dziecko samodzielnie decyduje, nie łyżeczka i nie rodzic, tylko samodzielnie decyduje, w którym miejscu to sobie ułoży, odgryzie, tak, więc też tu już pracują te kolejne mięśnie, o których powiedziałaś, i kiedy pokarm trafi na język, to teraz będzie tak przemieszczany z jednej strony na drugą, dzięki właśnie językowi, ślinie, policzkom, następuje cały proces mielenia, siekania tego w buzi, a następnie przełknięcie. No więc bez porównania te dwa sposoby karmienia są inne, ale oczywiście ja też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że kiedyś był taki bardzo mocny nacisk, że jeżeli rodzic karmi metodą BLW i chociaż raz, nie wiem, zastosuje łyżeczkę, no to po prostu już to nie jest BLW. Był po prostu, tak jak mamy nagonkę, jest taka wojna rodziców w internecie. Ty karmisz piersią, ty karmisz butelką, ty urodziłeś naturalnie, a ty cesarkę miałaś.
Czyli taki totalny radykalizm.
Tak. I ja bym chciała przestrzec, głównie mamy, tak, bo to one są w tym pierwszym roku z dzieckiem w domu najczęściej, oczywiście nie umniejszając nic tatusiom, ale pamiętajcie o tym, że nieważna tak naprawdę do końca jest metoda karmienia w tym początkowym etapie, tylko tak zwane karmienie responsywne, czyli odczytywanie tego, jakie sygnały nasze dziecko do nas wysyła. Bo jeżeli ono uwielbia samodzielnie jeść, to jest super. Super dla dziecka, super dla nas. Ale jeżeli lubi też być czasem nakarmiona i właśnie nie odbywa się to w sposób przemocowy, czyli to my mamy właśnie
parcie, tak, w postaci łyżki.
Dokładnie, tak. I to my decydujemy, że jeszcze trochę musisz zjeść, bo przecież mamusia się postarała. Tak? Albo jeszcze trochę musisz zjeść, bo ja chcę, żebyś ty nie był głodny, bo mi się wydaje, że ty będziesz głodny, jeżeli nie zjesz.
Za mamusię, za tatusia, za babcię. Oj, babcia się obrazi, bo nie
przecież. Samolot ci jeszcze leci. Tak, więc to jest najważniejsze, że w tym toku rozszerzenia diety, żebyśmy umieli prawidłowo odczytywać objawy głodu i sytości, bo jeżeli będziemy właśnie karmić w taki responsywny sposób i nauczymy dziecko jedzenia intuicyjnego, a nie emocjonalnego, no to jest już dla nas plus 10 punktów do dalszego dobrego rozwoju i do takiej profilaktyki zaburzeń odżywiania w późniejszym etapie.
I tak sobie właśnie pomyślałam o tym, że mogłybyśmy jeszcze o neofobii porozmawiać, bo ja znam dzieci i jeszcze w takim moim bliskim otoczeniu, które jedzą tylko bułkę z masłem, już jak z masłem to już jest sukces, frytki i czekoladę. I koniec.
Wiesz, jak to się nazywa?
Jak?
Beżowa dieta.
Beżowa?
Tak, to ma swoje określenie.
Beżowa?
Tak.
A ta czekolada to?
No dajmy na to, że jest mleczna, więc prawie,
okay, prawie beżowa.
Brązowo-beżowa, tak. Czyli właśnie sucha bułka, makaron, parówka, frytki. Wszystkie takie produkty, najczęściej suche, bezpieczne dla dziecka i najbardziej jemu znane i lubiane.
Co wtedy?
No i co wtedy? Po pierwsze, zanim co wtedy, to trochę inne pytanie, co się stało, że tak się stało, można powiedzieć, trochę nie po systemowemu. Tutaj ważne jest, by rodzic, każdy z nas tak naprawdę, miał świadomość tego, że każde dziecko po tym takim, można powiedzieć, beztroskim okresie rozszerzania wejdzie w tak zwany okres właśnie tej neofobii żywieniowej. Jest to okres bardzo naturalny w rozwoju dziecka, tak samo jak naturalnym będzie, że dziecko w końcu wstanie i pójdzie, tak samo to, że dziecko z tego słodkiego bobasa, które ochoczo jadło wszystko, co mu podsuniemy, zacznie, w cudzysłowie, wybrzydzać. Czyli mamo, to jest ble. Mamo, ja tego nie chcę, a pani w przedszkolu robi lepszą pomidorówkę.
Przecież.
I ta neofobia żywieniowa polega na tym, że dziecko nie tylko ma niechęć do takich pokarmów, które gdzieś tam nie są dla niego znane, obce, ale czasem może też odrzucać pokarmy, które wcześniej jadło. I zadaniem rodzica, które, no, można powiedzieć, jest dosyć trudne, dlatego że wracam do tego, co mówiłam wcześniej. My chcemy, żeby dziecko było najedzone. Zobacz, jak często rodzic odbiera dziecko z placówki i pierwszym pytaniem nie do dziecka, tylko do nauczycielki jest pytanie, czy zjadłeś dzisiaj obiadek? Nie ma pytania, czy dzisiaj dobrze się czułeś w przedszkolu, tylko jesteś głodny, chcesz bułkę i tak dalej. Więc to jest znowu to, że my bardzo stresujemy się tym, czy nasze dzieci oby na pewno są najedzone. Ten strach, ten stres mija z wiekiem, kiedy dzieci są już bardziej usamodzielnione i nie mamy aż takiego wpływu na nie, ale jednak rodzicom żłobkowych dzieci, przedszkolaków, ten stres towarzyszy. I w momencie, kiedy dziecko faktycznie zaczyna odrzucać zielone warzywa, owoce, które wcześniej jadło, produkty, które zawierają białko i widzimy, że ta dieta zaczyna być bardzo uboga. Czyli tak jak wspomniałaś, ktoś może chcieć tylko w kółko jeść parówkę, bułkę i ewentualnie ogórek. I to jest jego
ogórek,
dieta.
Ogórek, szaleństwo.
Często tak właśnie. I wtedy tutaj należałoby się po pierwsze, jako rodzic, zastanowić nad tym, czy faktycznie jest dokładnie tak, jak my to widzimy. Czyli przeanalizowanie sobie na przykład w ciągu całego tygodnia, najlepiej to zapisywać, bo nam się czasem dużo wydaje, a potem się okazuje to, że na piśmie to wygląda inaczej. Co tak naprawdę dziecko w ciągu tego tygodnia każdego dnia je? Bo rodzic mówi, ono nie je żadnych warzyw, żadnych owoców, a może się okazać, że jednak właśnie lubi bardzo zupę ogórkową albo lubi paprykę. I że tak naprawdę tych warzyw są na przykład 4 warzywa, które dziecko lubi. No to już jest bardzo dużo, jak na dziecko, takie w okresie neofobii. I to też może trochę uspokoić tego rodzica, bo nie możemy wymagać od dziecka, żeby ono naprawdę lubiło wszystkie warzywa i owoce, bo wielu z nas, dorosłych, również nie lubi wielu rzeczy i też mamy do tego prawo. Ale oczywiście chcemy, żeby dziecko było zdrowo odżywione, więc zależy nam, żeby ta gama tych produktów była szeroka. Więc to pierwsze pytanie. Po drugie, czy tak naprawdę dziecko ma kiedy zgłodnieć. Czy nie jest też tak, że my, chcąc, żeby to dziecko było ciągle najedzone, cały czas podtykamy mu pod nos różnego rodzaju przekąski, które najczęściej powodują, że ten apetyt spada, no bo dziecko nie ma czasu zgłodnieć, brzuszek jest już czymś zapchany, co nie jest do końca wartościowe, na przykład chrupki kukurydziane.
Tak właśnie pomyślałam o jakości tych przekąsek.
Dokładnie tak, no bo wiesz, nawet takie suszone owoce, które wydawać by się mogło, że są produktem zdrowym, one w małej ilości zawierają bardzo dużo stężonego cukru. Jest to cukier owocowy, no ale jednak jest to dosyć słodki produkt. I popularne różnego rodzaju przekąski dla dzieci, jakieś tam ślimaki i inne takie produkty, które mogą być taką niewinną przekąską, albo musy owocowe w tubkach. No to jest po prostu coś, co rodzice bardzo lubią, dlatego że dzieci to lubią. No ale taka przekąska, ona daje uczucie sytości dla dziecka i ono może nie chcieć już potem zjeść pełnowartościowego obiadu. Bo nam się wydaje, że to jest tylko mały musik, a dla dziecka jest to jednak duży posiłek. Więc to jest takie drugie pytanie. No i jeżeli my widzimy, że mimo wszystko, okej, ma te przerwy między posiłkami, no i faktycznie ta dieta nie jest taka urozmaicona, no to trzeba by się było też zastanowić, czy problem nie leży w anemii. Bo u małych dzieci niestety jeden z niedoborów, który jest bardzo częsty, jest niedobór żelaza, ponieważ dzieci na przykład nie chcą mieć mięsa, jajek i tak dalej, czyli produktów, które to żelazo zawierają. I ten niedobór żelaza z kolei powoduje, że tracimy apetyt, więc pojawia się takie błędne koło. Brak mi żelaza, nie mam apetytu, no to sam sobie tego żelaza nie uzupełnię, no bo nie chce mi się jeść. Więc czasem warto by było też skonsultować się z pediatrą, czy nie trzeba zrobić dziecku kontrolnie morfologii krwi właśnie z oznaczeniem ferytyny, żelaza, by upewnić się, że mimo wszystko dziecko nie ma jakichś niedoborów. I na przykład jako ciekawostka mogę wam też powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii jest to czymś naturalnym, że raz w roku dzieciom robimy morfologię po to, żeby to sprawdzić.
No ale w Polsce na szczęście też jest mnóstwo świadomych rodziców, którzy też raz w roku robią swoim dzieciom, a nawet częściej, takie badania.
Tutaj bym nie chciała pomyśleć o tym, co teraz moja córka starsza wypowiedziała na ten temat. Mamo, jak ja tego nie lubię. W każdym razie, no jeżeli mamy te wszystkie rzeczy odhaczone, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To byśmy my, rodzice, spojrzeli na to dziecko trochę inaczej w tym okresie neofobii, czyli tak trochę bardziej przychylnym okiem. A co to oznacza? Czyli wiem, że bardzo trudno jest nie kierować do dziecka różnego rodzaju komunikatów. No bo faktycznie tempo życia, które obecnie jest, powoduje, że my tych posiłków nie spożywamy najczęściej razem. Albo jest tak, że tylko jeden posiłek w ciągu dnia spożywamy razem. I jeżeli faktycznie tego czasu na ten posiłek jest bardzo mało i my też gonimy ciągle i ten obiad jest przygotowany też w biegu, no to potem chcemy, żeby to dziecko zjedz, tak? No słuchaj, teraz musimy zjeść, bo zaraz wychodzimy. Albo zjedz, bo ja się napracowałam, przygotowałam ten obiad dla ciebie. Czemu znowu nie jesz? I wszelkiego rodzaju komunikaty, które mogą wywołać presję, w tym okresie neofobii nie są wskazane. W ogóle nie są wskazane, ale dziecko jest wtedy jeszcze bardziej na to podatne, ponieważ my w taki sposób nie zachęcimy dziecka do tego, by ono zjadło, tylko raczej będziemy powodować w nim uczucie lęku, presji, kojarzenia posiłku nie z czasem przyjemności, relaksu, rodzinnego spędzania czasu, tylko raczej z czasem, kiedy mama jest zdenerwowana, jest napięcie, no i ja muszę spełnić jakieś oczekiwania, mimo tego, że nie mam ochoty na jedzenie teraz. No jest to bardzo taka cienka granica do przekroczenia, o której warto myśleć w momencie, kiedy jesteśmy sfrustrowani tym, że dziecko kolejny raz odmawia tego pokarmu.
Powiedziałaś jedną rzecz i mnie się pojawiły obrazy przed oczyma. O tym, że czasami karmiąc nasze dzieci włączamy im bajki. Mhm. Jakiś czas temu byłam w pewnym hotelu, jadłam śniadanie i naprzeciwko mnie siedziała rodzina z dwójką dzieci. Jedno dziecko miało może z 2 latka, drugie było nieco starsze i ta dwójka dzieci spożywała, właśnie teraz trudno mi powiedzieć, czy spożywała to śniadanie, bo pewnie nieświadomie to robiła, bo na jednym ekranie komórki była jedna bajka, a na drugim ekranie telefonu komórkowego leciała druga bajka.
Kombo.
I ja się nie mogłam skupić, bo widząc te dzieci, którym wsuwa się właśnie te łyżeczki z jedzeniem bądź widelce z jakimś pokarmem, są wpatrzone, wręcz zahipnotyzowane tym, co widzą na ekranach. Stąd moje pytanie, jak zachęcić dzieci, aby jadły z nami posiłki, aby w ogóle siadały przy stole i jadły, żeby były ciekawe smaków, bo wiadomo, niektóre dzieciaki nie mają takiego pędu do poznawania smaków, faktur, struktury, na przykład brokuła. No ale żeby nie popaść w to błędne koło, że dobra, okej, bylebyś tylko zjadł, to ja ci zaraz bajkę puszczę.
Justynko. Nie no wiem, tak, czy mamy tyle czasu. Jeszcze mu tak wzdycham, dlatego że ja to dzisiaj odkopię i może nawet udostępnię na stories właśnie na naszym profilu. Jakieś pół roku temu, to było ferie, właśnie po feriach, po pobycie w hotelu, przygotowałyśmy taki post na naszym Instagramie i zapytałyśmy rodziców, dlaczego jest dokładnie tak, jak to opisałaś. Skąd to się wzięło i dlaczego, z jakich powodów ludzie to robią? I co by się stało, to było osobne pytanie, gdyby jednego dnia nie wzięli żadnych smartfonów, tabletów, niczego na stołówkę? I to było pytanie bardzo otwarte. Co by się stało, gdyby tego nie zrobili? Bez dalszego, co by dziecko zrobiło, co byście wy zrobili, tylko po prostu. I zaraz odpowiem na to pytanie, jak pomóc oczywiście, ale bo chciałabym, żebyśmy jednak ten temat chwilę poruszyły.
Co tam się wylało?
Wylało się bardzo dużo i aż mam ciary, jak o tym myślę, dlatego że wylały się trzy tematy, o ile dobrze pamiętam. Głównie powtarzały się w komentarzach, bo ich było tysiące. Łatwo wam powiedzieć, moje dziecko nic nie je, a ja płacę za pobyt w hotelu i chcę, żeby coś zjadło. Powód pierwszy.
Ekonomia.
Tak. Drugi powód. Jestem na wakacjach i chcę mieć spokój. Na co dzień tak raczej nie karmię.
Czyli odstępstwo od normy.
Tak, ale też było takie...
Tak złagodziłam specjalnie.
Tak, ale myślę, że raczej kontekst jest wiadomy, bo też przy tej okazji pojawiało się drugie, już bez tego tłumaczenia, ale w domu tak nie karmię, czyli jestem na wakacjach, chcę odpocząć. Czyli po prostu, wiesz... Ja bym nawet powiedziała, że to wyczerpanie tych rodziców. Po prostu wyczerpanie, bezradność. I trzecie, co mnie najbardziej poraziło, to to, że ja nie wiem, jak inaczej zrobić, nie radzę sobie z moim dzieckiem. I to było dlatego porażające, że zobacz, jeszcze 7-8 lat temu, bo pamiętam, moja młodsza córka ma 8 lat, Zuzia, i jak ja zaczynam jej rozszerzanie diety i też byliśmy w hotelu, nie wiem, może dwie osoby, trzy. Ja pamiętam, że wtedy gdzieś to już występowało, ale to naprawdę było w nieznacznym stopniu, a teraz jest tak, jak mówisz, praktycznie to jest fala dzieci jedzących przy smartfonach w hotelach, więc... Jak to było kiedyś, kiedy my tego nie stosowaliśmy, kiedy my sobie radziliśmy? I jeszcze ostatnia rzecz, która się pojawiała. Boję się krytyki innych osób, którym moje dziecko może przeszkadzać podczas posiłku. Czyli ludzie decydowali się na to, by podawać telefon dziecku, nie myśląc bardziej o dziecku, tylko bardziej myśląc o tym, co inni ludzie powiedzą i że dla nich będzie to niekomfortowe, że dziecko zacznie płakać, zacznie się, nie wiem, biegać po jadalni i tak dalej, więc woleli uspokoić dziecko w ten sposób, niż narazić się na krytykę innych, może rodziców i osób, które być może uznają, że pani sobie nie radzi z dzieckiem. Więc takie niestety pojawiały się argumenty i na to drugie pytanie dotyczące tego, co by się stało, gdybyś nie wzięła tego telefonu dzisiaj do jadalni, no to odpowiedzi miały związek przede wszystkim z tym, że dziecko nie dałoby mi zjeść posiłku i samo by nic nie zjadło. I że na pewno zrobiłoby scenę. Też pamiętam takie komentarze, nie? Że te dzieci są jednak już przyzwyczajone do tego i śmiem wątpić, że te sytuacje, które są w hotelach, są tylko i wyłącznie tam i część rodziców na pewno też z tej bezradności daje te telefony również w domu. No i co teraz z tym zrobić, tak? No bo po pierwsze właśnie, dlaczego
jak oduczyć?
No właśnie, jak oduczyć, to jest najmniejszy problem. Serio, uwierzcie mi, że to jest najmniejszy problem, bo to nie jest kwestia dzieci. To leży w nas, rodzicach. To jest właśnie o to chodzi, że my przede wszystkim właśnie te biedne matki się stresujemy tym, że dziecko płacze. Nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z płaczem dziecka.
Co za matka nie potrafi sobie poradzić z własnym dzieckiem.
No właśnie, nie potrafimy.
I tu ocenność
dokładnie
wchodzi.
Czyli po pierwsze, nie potrafimy uznać tego, że komentarze innych osób to nie są komentarze o nas. To jest bardzo ważne, żebyśmy my chociaż raz zamknęli oczy i pomyśleli, to naprawdę nie jest o mnie. Ja nie znam tej osoby. Tej osoby ja jutro prawdopodobnie już nigdy na oczy nie zobaczę. To nie jest ważne. Ważne jest dla mnie moje dziecko i to, jaką ja jestem mamą, o czym ja wiem, jaka jestem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli nasze dziecko płacze, jest zdenerwowane, no to po pierwsze, okej, a może lepiej wybrać mniejszy hotel, bo jest to czymś naturalnym, że dzieci w dużych molochach są rozdrażnione. Po całym dniu atrakcji są rozdrażnione. Dzieci w wieku przedszkolnym, którym się każe jeść nowe dania, bo nawet jeżeli ta pomidorówka na wyjeździe wygląda jak pomidorowa, to jest ona zupełnie inaczej doprawiona niż ta, którą mama gotuje. Więc ta presja z każdej strony, mnóstwo atrakcji, kolorów, dźwięków działa dokładnie tak na mózg dziecka. No i my nie jesteśmy w stanie, nie możemy wymagać od dziecka, że ono usiądzie i będzie teraz po prostu na dyktando grzecznie jadło. Oczywiście, jeżeli jest wypoczęte, jeżeli często bywa w takich miejscach, jeżeli nie jest nadwrażliwe, to niektóre dzieci bez problemu i starsze dzieci tak samo. One już jakby same się dostosowują, bo w szkole też mają podobne warunki, ale te maluchy, dla nich jest to za dużo. Więc czasem warto rozważyć taką opcję, że przychodzimy na ten posiłek jak najwcześniej, kiedy jest jeszcze mało ludzi. Albo przychodzimy na sam koniec, albo dzielimy się, że jeden rodzic najpierw je i też zaopatruje dziecko w to jedzenie i pomaga. I jesteśmy skupieni na tym dziecku, a potem druga osoba może ten swój posiłek zjeść. No bo tak naprawdę wymaganie od dziecka, żeby ono tutaj stanęło na wysokości zadania, no jest najgorszym pomysłem.
Tak, drogi trzylatku, siedź spokojnie, nie odzywaj się, dziękuj, ukłoń się.
Tak,
tak. I
daj buziaka.
Daj mamusi i tatusiowi.
I daj babci buziaka.
Tak, zjeść. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałam też o tym aspekcie takim socjalizacyjnym, gdzie wprowadzając dziecko do restauracji czy do takiego hotelu, też pokazujemy dziecku, że tak życie też wygląda, że z innymi osobami możemy zjeść. I o tym podziale obowiązków albo wymianie obowiązków, mm-hmm. kiedy dziecko rzeczywiście już zaczyna być niespokojne, już zaczyna dokazywać w cudzysłowie, no to jedno z rodziców faktycznie może z tym dzieckiem wyjść na jakiś spacer. I teraz pytanie, a może wbije kij w mrowisko. Decydując się na dziecko, decydujemy się na wszystkie cienie i blaski tak naprawdę. Nie tylko będzie słodko, różowo i pachnąco, ale będą też takie momenty, kiedy my będziemy czuli się bezsilni i ktoś nas będzie oceniał i będzie patrzył tym srogim wzrokiem. Niech pani zrobi coś z tym dzieckiem. Bo to też można coś takiego usłyszeć. No ale wówczas trzeba stanąć na wysokości zadania, być dorosłym i poradzić sobie z tą sytuacją najlepiej jak potrafimy, ale nie wręczając tej komórki temu dziecku. No bo czy komfortowo się je oglądając telewizję? Ja powiem szczerze, że ja lubię jeść, bardzo lubię jeść i lubię czuć, co jem, a nie skupiać się na tym, co leci na ekranie, tylko delektować się tym, tą pomidorówką choćby
tak?
nawet.
No to jest właśnie to jedzenie nieemocjonalne, tylko jedzenie intuicyjne i połączone właśnie z tą responsywnością, czyli my jesteśmy w pełni tu i teraz. Ale wiesz co? Powiedziałaś też o tym podziale obowiązków i od razu nasunęła mi się jeszcze jedna ważna myśl o tym, że my, to nasze pokolenie i te młodsze, które teraz ma dzieci, jest pewnego rodzaju eksperymentem. Dlatego, że pokolenie, w którym my się wychowywałyśmy, to było takie pokolenie, gdzie dzieci i ryby głosu nie mają i wszyscy chodzą jak w zegarku i często stosowana była przemoc fizyczna, tak, w postaci klapsa. My z kolei rozmawiamy z naszymi dziećmi, tłumaczymy im emocje, pozwalamy wyrażać te emocje, ale mam pewną wątpliwość, na ile nauczyliśmy się już stawiania granic z dziecią. W takim sensie, że często my chcemy tak bardzo dla tego dziecka jak najlepiej i żeby to jemu było po prostu och i ach, że taka sytuacja w hotelu, tak jak powiedziałaś, w pewnym momencie dziecko będzie rozdrażnione, ale zanim dojdzie do tego momentu, a jest już to na przykład rozumny pięciolatek, możemy jemu wyjaśnić, jakie są zasady, żeby też nauczyć go, jeszcze chwilę siedzimy, jeszcze chwilę poczekaj. I oczywiście nie mówimy tak do dwulatka, bo to się mija z celem i oczywistym jest, że no skończy się to rzuceniem na podłogę i tyle, tak?
I awanturą.
Dokładnie, ale to my dorośli mamy często problem z tym, żeby postawić dziecku jasne granice w różnych sytuacjach. I te granice właśnie też dotyczą się tego, że ono powinno dostosowywać się do różnych sytuacji.
I pamiętać, że nie żyje w próżni. Też wyczuć właśnie te granice i samemu te granice wyznaczać, żeby też innym nie przeszkadzać.
Tak.
No trzeba pamiętać o tym.
Dokładnie, tak. No, to wiesz, jak ta afera z jedną z influencerek, która zrobiła dosyć dużą właśnie aferę a propos tego, że jakaś pani nie ustąpiła dziecku w samolocie przy oknie. I teraz kto ma rację, czy to dziecko powinno wymuszać, tak, bo ono chce i ta mama zwracając się i słysząc odmowę faktycznie powinna uznać, że no babka robi na złość, tak, że nie chce dziecka wpuścić, czy to dziecko jednak powinno też poznać różnego rodzaju granice. No i to jest, wiesz, to jest taki dyskurs na temat tego, jak my chcemy wychowywać dzieci, bo z jednej strony właśnie dbamy o te emocje, no i właśnie w sytuacji, kiedy już jest faktycznie to dziecko przebodźcowane w tej restauracji, czy nawet na imprezie rodzinnej, gdzie my chcemy jeszcze posiedzieć, bo jest godzina 22, świetnie się bawimy, a dziecko już jest tak wymęczone, bo nie miało dzisiaj drzemki, no to nie możemy my w tym momencie oczekiwać, że dziecko naprawdę będzie się zachowywało tak, jak my chcemy. Ale z kolei w sytuacji właśnie, kiedy jest początek imprezy, a robi jakieś, że tak powiem, sceny, no to oczywiście my powinniśmy zawsze interweniować.
Z jednej strony dbanie o emocje, a z drugiej strony pokazywanie, jak radzić sobie z tymi emocjami, bo możemy dbać o emocje dzieci i pokazywać im, że każda emocja jest bardzo ważna, ale z drugiej strony to dziecko, które wyrazi złość, wścieknie się i zacznie tam kopać, krzyczeć, to jest jedna strona medalu, a z drugiej strony trzeba też to dziecko nauczyć, jak radzić sobie, żeby tak nadmiarowo tych emocji też nie okazywać, albo jak zrobić, żeby jednak przekierować sobie tę uwagę na coś innego, więc...
No tak, tylko my jesteśmy, wiesz, takim lustrem dla takiego małego dziecka i na początku to my musimy właśnie pokazywać naszym zachowaniem, jak te emocje rozładowywać, bo jeżeli mamy inną sytuację, nie wiem, dziecko się przewróci, a my podbiega do nas, a my mówimy, czego ryczysz, nic ci nie boli, nie przesadzaj i tak dalej, no to dziecko patrząc na nas, ono oczekuje, aha, przewróciłeś się, boli cię, czy potrzebujesz raz pomocy, tak? My musimy w ten sposób pokazywać mu regulację emocji, czyli mama obniża ton, jest w tej sytuacji z dzieckiem, a nie zaprzecza tej sytuacji, no bo jeżeli dziecko podbiega całe rozżalone, a spotyka się z murem, no to dostaje jaki komunikat, że moje emocje są nad wyraz, moje emocje nie są ważne i tak dalej, nie?
Więc no
to
ja jest, nie jestem ważny
to
w
jest
tym momencie.
Jedna sprawa. Tak. Ale później jak to dziecko już dorasta, tak zwana kora przedczołowa już się bardziej rozwija i mózg, no to bardziej dziecko jest skłonne nauczyć się interpretować i czyjeś emocje i swoje w odpowiedni sposób, a my jako rodzice możemy wyposażyć dziecko w różnego rodzaju właśnie fajne ćwiczenia, które gdzieś też rozładowują chociażby napięcie. Tylko najważniejsze jest to, żebyśmy to my dorośli byli ogarnięci w tym temacie, bo jeżeli często teraz doświadczamy stresu i napięć i sami nie potrafimy regulować swoich emocji, no to po pierwsze nie dziwmy się, że dziecko tego nie potrafi, a po drugie jak chcemy tego dziecka nauczyć?
Bo tego jest zbyt dużo, po prostu zbyt dużo, ale kolejny obrazek mam przed oczyma, to o czym powiedziałaś. Dawno, dawno temu widziałam taką sytuację na placu zabaw. Dziewczynka 3-letnia, w okularkach, przeskakująca po jakichś przeszkodach, po murku i obok niej chłopiec, myślę, że nieco starszy, może rok, wykonujący podobne ćwiczenia, tylko bardziej nieudolnie. I tata, który był ojcem właśnie tego chłopca, stanął i powiedział do niego: jejku, jaki ty jesteś beznadziejny, no taki nieudacznik z ciebie wyrośnie. I widziałam konsternację w oczach nie tego chłopca, mm-hmm. tylko tej dziewczynki, która stanęła, popatrzyła się, przybiegła do mamy i powiedziała: a czemu ten pan tak brzydko mówi?
Dzieci są bezbłędne.
Tak, i było widać, jak te dzieci są wychowywane.
Jakie komunikaty są do nich wysyłane.
Tak.
No to ma ogromne znaczenie.
Po tej reakcji tej dziewczynki, a ten chłopiec, było widać, że on się skulił mm-hmm. w sobie i przestał mm-hmm. skakać, przestał
nie
się bawić.
Nie masz jak baba.
O, to też. To
zobacz,
też.
Jak dziewczynka sobie radzi, a ty nie.
I jeszcze okulary ma na dodatek.
O, właśnie. Kiedyś przeczytałam takie jedno zdanie i bardzo lubię je mówić moim córkom co jakiś czas, tak żeby zapominały o nim i potem do tego wracam. I mówię: Zuziu, fajnie jest być twoją mamą, wiesz, jesteś świetną dziewczynką. I myślę, że takie zauważanie dziecka od czasu do czasu w takich codziennych sytuacjach jest dla dzieci jak taka woda w doniczce, która ciągle podlewa ten kwiatek, żeby on mógł się rozwijać. I z jednej strony, tak jak powiedziałyśmy, stawianie granic, ale z drugiej strony zauważanie emocji i towarzyszenie. Bycie blisko, nie bycie osaczającym rodzicem, takim, który daje przestrzeń i który pomaga się rozwijać. No ja bym chciała, żeby to nasze pokolenie właśnie takie było. I żeby to zaprocentowało w przyszłości.
Tak się fajnie o tym rozmawia, a tak. Jakie to trudne,
jest
prawda?
To ogromnie trudne i może właśnie, żeby też to nie wybrzmiało na zasadzie takiej, wiecie, radosnej pieśni, że my mamy tak fajnie. Każda mama, każdy tato doświadcza każdego dnia naprawdę wielu swoich różnych emocji i czasem po prostu podejdziemy i powiemy, i to też będzie okej, słuchaj, daj mi święty spokój, bo dzisiaj nie mam siły. Ja też czasem powiem: przestań ryczeć. Niestety, no, dlatego, że jesteśmy ludźmi, ale...
Tak właśnie pomyślałam, że po tym przestań ryczeć pojawia się komunikat: wiesz, ja naprawdę w tym momencie czułam się bardzo, bardzo źle. Przepraszam cię za to, co powiedziałam. I
dokładnie.
To jest okej. Po prostu.
I wiecie co jeszcze? Bo ja to widzę po moich dzieciach, że to, w jaki sposób ja do nich mówię, to wraca w ten sam sposób, że właśnie one też potrafią powiedzieć: mamo, widzę, że jesteś zdenerwowana. Co się stało? Chcesz ze mną o tym porozmawiać? I to jest naprawdę fajne, tak, że właśnie wiedzą, że mama też ma swoje emocje.
I tym optymistycznym akcentem dobrnęłyśmy do brzegu, a mogłybyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać i rozmawiać. I myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Joanna Anger, pedagog, psychodietetyczka, terapeutka SI również. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję, Justyno. Ja też myślę, że jeszcze możemy się spotkać, ponieważ tak przeszłyśmy od tematów żywieniowych do tematów bardziej psychologicznych, że aż nie do wiary. Dziękuję za tę rozmowę.
Otworzyłyśmy puszkę Pandory. Zatem do usłyszenia i dobrej nocy państwu życzymy.
Dobranoc.
Serce i umysł.
Just lose my nerve as I've done from the start. Everything she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my life for her goes on. To tell the story of a thousand rainy days since we first met.
is a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything she do just turn me on. Even though my life before was tragic, now you know my love for her goes on. I resolve to call her up a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. All my silent fears will grip me long before I reach the phone, long before my tongue has dripped me. Must I hold?